Audycja Gość Dnia, Barbara Tokarska, Wójciak. Witam Państwa bardzo serdecznie dzisiaj w naszym studio radiowym. Przemiłe, przeurocze panie z Koła Gospodyń Wiejskich Czerwone Korale w Klaskach w powiecie pułtuskim. A są z nami pani Beata Gburzyńska, przewodnicząca. Dzień dobry, witam panią
Dzień
serdecznie.
Dzień dobry, witam serdecznie słuchaczy.
Pani Barbara Karpińska.
Dzień dobry.
I pani Wioleta Wróbel.
Witam serdecznie.
Na zdjęciach po zakończeniu naszej rozmowy zobaczycie Państwo, jakie piękne stroje prezentują panie z Koła Gospodyń. Ale dzisiaj powiemy o sukcesach, o działalności kół gospodyń wiejskich, w szczególności właśnie jak działają Czerwone Korale. Panią przewodniczącą o początki chciałabym dopytać, od czego się zaczęło? Kiedy był ten moment, że panie postanowiły, że coś w Klaskach jednak zrobimy? Pani Beata Gburzyńska.
Pomysł zrodził się podczas obchodów stulecia naszej takiej wiejskiej kapliczki, gdzie odbyło się zebranie wiejskie wszystkich mieszkańców naszej małej wioski, liczącej niewiele ponad 70 osób. No i na tym zebraniu właśnie narodził się pomysł założenia koła gospodyń. Było to lato, dokładnie czerwiec 2019 roku. No i tak się tutaj skrzyknęłyśmy z dziewczynami, założyłyśmy koło, podjęłyśmy te wszystkie działania papierkowe tak, żeby koło zostało założone i zarejestrowane też w Agencji Restrukturyzacji. No i tak już minęło 5 lat, jak działamy. Początki były troszkę trudne, bo też dopadł nas okres pandemii, więc takie troszkę uśpienie było. Natomiast jak już później świat ruszył do przodu, tak my
naprawdę
z przytupem ruszyłyśmy do przodu i każdego roku zdobywając jakieś nowe nagrody.
Pani przewodnicząca, ja wiem, że było wtedy wsparcie dla powstawania kół gospodyń wiejskich. Czy wy skorzystałyście z tej pomocy, z tego wsparcia?
Tak, korzystałyśmy i do tej pory korzystamy ze wsparcia. Są to pieniążki dotacyjne z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, ale to nie są nasze główne środki, bo my bardzo chętnie pozyskujemy te środki same z różnych grantów, minigrantów. Największym naszym wsparciem to są środki pochodzące z samorządu województwa mazowieckiego.
O czym za chwileczkę też powiemy, ale jeszcze przy tych początkach na chwileczkę pozostaniemy. Czy pani Barbara i pani Wioleta od początku wiedziały, że chcecie być także w kole gospodyń?
Tak, od początku chciałyśmy być w kole gospodyń i chcieliśmy właśnie razem z przewodniczącą dalej reprezentować te nasze koło.
Tak, oczywiście ja tutaj przypomnę, że jeszcze jestem dodatkowo wiceprzewodniczącą tego koła oraz skarbniczką także tego koła. Ja poznaję dzięki moim koleżankom tradycje, które były kultywowane wcześniej i też ja poznaję, ale przekazuję swojemu synowi, bo tak naprawdę jestem dużo młodsza od koleżanek i chętnie chcę poznawać to, co kiedyś było robione na wsi, no i tym sposobem też mojemu synkowi.
Każdy z nas pamięta właśnie z dzieciństwa jakieś potrawy, jakieś wydarzenia, jakieś zwyczaje. To było takie oczywiste, ale przez lata gdzieś zatarło się w pamięci i dzięki takim organizacjom jak Koła Gospodyń Wiejskich, jak różne organizacje pożytku publicznego wracamy do tych wspaniałych tradycji. I tak też było z Państwa udziałem w konkursie Nasze Kulinarne Dziedzictwo Smaki Regionów. Pani przewodnicząca, tutaj mamy dobre wieści z Poznania, prawda? Ponieważ zostałyście naprawdę zauważone. Proszę nam opowiedzieć o udziale w tym konkursie.
No tak, droga do perły nie była taka łatwa, jak to się mówi, usłana różami, bo my pracowałyśmy na ten sukces tak naprawdę no, od początku, ale co najmniej już takie 2 lata. Biorąc udział w tym konkursie, wystawiając wcześniej potrawę, zdobyłyśmy najpierw 2. miejsce, 3. miejsce i w końcu 1. właśnie za podpiwek. I w ten sposób trafiłyśmy no, do grona tych zaszczyconych Perłą 2024. Natomiast no, to nie było taka prosta i oczywista sprawa. Przepis na ten produkt jest w mojej rodzinie, trudno mi powiedzieć ile lat, ale co najmniej od 3 pokoleń. Zawsze był obecny podczas żniw i Bożego Narodzenia. Więc tak skrupulatnie przekazywany z pokolenia na pokolenie. Ja mam nadzieję, że też uda mi się zaszczepić w moich potomkach ten przepis i też zostanie w pamięci i będzie używany przez kolejne lata. Natomiast tutaj dla nas, dla koła, było to naprawdę ogromne wyróżnienie. też samo przygotowanie tego produktu nie jest proste i przyznaję, ile razy miałam zalaną podłogę w kuchni, bo trzeba naprawdę tak rozsądnie wyważyć te wszystkie produkty. Czasami to działa jak taka naprawdę bomba drożdżowa i jeżeli było niestosownie dobrane opakowanie, tak, czy jakaś butelka szklana, no to po prostu te naczynia pękały. No ale udało się w końcu opracować takie proporcje, że wyszło i zaprowadziło nas na ten zaszczytny tytuł.
Serdecznie gratulujemy oczywiście tej dobrej lokaty w konkursie. Ja powiem Państwu, że Perły Mazowsza, konkurs znany jest naprawdę od wielu lat. Jakież to wspaniałe dania i produkty wypłynęły podczas tego konkursu. No ale musimy podkreślić, że Mazowsze ma wiele, wiele kulinarnych tradycji. Czy Panie w innych jeszcze potrawach się specjalizujecie? Bo tutaj o podpiwku słyszymy, autorstwa dodajmy Pani Przewodniczącej, ale czy Panie na przykład specjalizujecie się, Pani Basia, Pani Wiola, w swoich przepisach? Pani Wiolu.
U mnie w domu na przykład kultywujemy tradycję pieczenia chleba. Na co dzień nie kupujemy chlebka, pieczemy go. Nie jest on na zakwasie, jest on na drożdżach. Roszczyn wyrabiamy, potem następnie łączymy go z mąką pszenną, mąką żytnią, siemieniem lnianym, czy też ze słonecznikiem, żurawiną. Taki chlebek pieczemy.
Ale w piecu chlebowym, czy też w nowoczesnych urządzeniach?
No niestety w nowoczesnych nie mamy takiego starodawnego, co bardzo ubolewamy. Ale myślę, że jest coś, mamy coś na rzeczy, żeby sobie coś takiego w kuchni zamontować. Jest to bardzo pyszny chlebek. Pieczemy go tak mniej więcej 2 razy na cały tydzień. Mojemu synkowi smakuje, zaszczepiamy w nim to, żeby on to przekazywał i robił to też w przyszłości dla siebie.
Rozumiem, czyli chlebek zawsze jest w domu własnej.
Dokładnie.
Produkcji nie musicie już tutaj kupować. To po pierwsze, a po drugie, podtrzymujecie tradycję.
I wiemy, co i jemy w tych
Pani
czasach.
Barbaro, co u Pani w domu szczególnie się kultywuje, jeśli chodzi o potrawy?
W domu bardzo dużo kultywuję wędliny własnej roboty.
Sami to robię. Też jest sami poszukiwamy.
Sami przyprawiamy te wędliny, później może wędzi. To zależy, jakie rodzaju co wędzimy, czy to będzie boczek, czy to będzie schab, czy to będzie szyneczka. Wędzimy drzewem czereśniowym albo i dębowe, to zależy od właśnie rodzaju. I też bierzemy nasze wyroby, z nami jeżdżą na różne wystawy, na różne stoiska.
I są podziwiane, podejrzewam.
Są podziwiane, tak. I to jest takie inne niż takie sklepowe, tylko domowe takie.
To jeśli chodzi o działalność kół gospodyń wiejskich, oczywiście smaki regionu są bardzo ważne, ale ja wiem, że Panie z różnych dziedzin robicie pokazy, spotkania, uczestniczycie w wielu, wielu imprezach, wydarzeniach, dożynkach. Trudno by tutaj nawet wszystkie wymienić. A więc Pani Przewodnicząca, po pierwsze smaki, prawda, czyli to, co jemy, ale co jeszcze? Na co się nastawiacie w swojej działalności?
Ja przyznam, że wszystkich wydarzeń to nawet już nie pamiętam, ale tak, postawiłyśmy w ogóle w naszym kole na kilka takich obszarów działania, czyli ten pierwszy kulinarny, który chyba jest taki najbliższy naszemu sercu. Działamy też charytatywnie, więc wspieramy różne i organizacje, i konkretne osoby. No zazwyczaj są to dzieci z różnymi poważnymi chorobami. I też tutaj organizujemy takie festyny, bierzemy udział w nich, tak, wspierając całe te rodziny potrzebujące. Jest to też taka działalność integracyjna, tak, która zrzesza nas, pozwala troszeczkę odetchnąć po tych różnych wydarzeniach. Ale jest jeszcze coś bardzo ciekawego, co też myślę, że wyróżnia nas spośród wielu, wielu innych kół, bo może nie konkurencja, ale ciągle jakieś nowe koła powstają, więc trzeba się czymś też wyróżniać. Więc my też w naszym kole postawiłyśmy na takie działania zwyczaje dawnej mazowieckiej wsi. Poruszamy tutaj obrzędowość. Spotykamy się w naszej siedzibie, czy też na pobliskich polach tutaj przynależących do naszej wioski i okolicy. Organizujemy tam takie mini scenki rodzajowe, na przykład jak to wyglądały kiedyś żniwa. Kosimy kilka łanów tego zboża. Dookoła obserwują to nasze dzieci, czy też naszych znajomych. Na razie nie są to jakieś może spektakularne pokazy, które zrzeszają jakąś dużą liczbę osób, ale myślę, że na nasze działania wystarczająco, żeby nawet te nasze okoliczne dzieci poznały, jak kiedyś wyglądała wieś, jak się ubierały kobiety i jak te prace wyglądały. I to dotyczyło właśnie wykopków, czy sadzenia ziemniaków, tych żniw, o których wspomniałam, ale też spotykamy się w naszej siedzibie i na przykład miałyśmy kiszenie kapusty, gdzie dzieci miały możliwość udeptywania jej bosymi nóżkami, czy też darcia pierza. O te pierza, współcześnie jest naprawdę bardzo ciężko, ale do zorganizowania takich niewielkich tych scenek rodzajowych dajemy radę.
A pani przewodnicząca, czy są jeszcze narzędzia, żeby te scenki móc w ogóle wykonać? Bo przecież tu i sierp, i kosa są potrzebne, no i beczka na przykład do ubijania kapusty. Macie to w swoich zasobach?
Tak, tutaj naszą wybawczynią jest siedząca po mojej lewicy pani Basia, która ma ogromne zasoby przeróżnych i ubrań. Posłuchajcie, drodzy słuchacze, ubrań, które, jak nieraz Basia cytuje, że ta sukienka albo halka ma 50 lat, a naprawdę stan jej jest idealny. Więc są nam potrzebne ubrania też, tak, żeby odtworzyć to, żeby to młode pokolenie zobaczyło, jak ta wieś wyglądała, no to my musimy autentycznie naprawdę tak wyglądać, tak? Więc mamy tutaj z zasobów pani Basi właśnie te ubrania, różne narzędzia, a beczkę też zakupujemy, takie materiały. Teraz te czasy tak nawiązują troszeczkę, przybliżają też tą tematykę dawnej wsi i pewne rzeczy można zakupić. One są nowe, ale tak stylizowane na ten taki dawny styl.
Bo jest zapotrzebowanie ze strony takich organizacji. Właśnie tak. Tutaj chciałabym podkreślić, drogie pani, że pani Basi nadajemy teraz nową funkcję kostiumografa.
Tak, prawda, tak, choreograf, nasz kostiumograf.
Skąd pani Basiu, w pani domu znajduje się tyle ciekawych rzeczy?
To wszystko jest znalezione ze strychu, z góry, bo jak podejrzewam, że moje pokolenie starsze, rodzeństwo i mama, to podejrzewam, że nie wyrzucały tego, tylko celebrowały to, wynosiły na górę.
Kiedyś się nie wyrzucało. Nie wyrzucało.
I teraz ja to wszystko zdejmuję, tak jak my ostatnio robiliśmy pranie w strudze. Pokazać tak. Dzieciom, jak się robi pranie w strudze. I te wszystkie stare, starodawne te narzędzia, nawet mamy wyżymaczkę.
Tak, te wszystkie magielniczki, tary.
Mamy te takie kociołki, co były te kiedyś metalowe, to takie. To wszystko nam się teraz właśnie przydało i wszystko mamy.
Czyli jesteście i etnografkami, i kultywujecie tradycje kulinarne, i jakieś społeczne zachowania. No chwała, chwała kołom gospodyń wiejskich za to, że istnieją, że tak pięknie działają. No dobrze, ale ja wiem, że pani Barbara jeszcze potrafi i piękne kwiaty wykonywać, co...
Skrepiny.
To nie jest takie proste, jakby się w pierwszej chwili wydawało.
To nie jest
to
proste.
To także, ale... tradycja rodzinna?
Nie, to już takie jest... Ja lubię w ogóle takie manualne rzeczy robić. Najbardziej właśnie mi podeszły te kwiaty z krepiny. Robię ich już taką ilość, że nawet idę palmę do kościoła, a robimy to palmę prawie dwumetrową.
Tak, jest to duża, taka naprawdę długa palma. Ja myślę nawet, że ona sięga do 3 metrów. Tak. I tutaj naprawdę zdolności Basi są dla mnie niezrozumiałe, że człowiek może mieć taki talent i ja nie jestem w stanie okiełznać tych wszystkich ruchów, wygibasków z tą bibułą. I te kwiatki naprawdę wychodzą urocze.
No a potrzeba do tego cierpliwości.
Cierpliwości, ale trzeba mieć i talent, i pani Barbaro.
No, talent też.
To nie są proste rzeczy, jak już zaznaczyłam. Czy panie kultywujecie określony region, czy też po prostu tradycje swojej miejscowości?
No myślę, że tutaj byśmy się tak wplasowały ogólnie w region Mazowsza. Ten region, nasze terytorium nie jest zobligowane ani konkretnym strojem. Nie było też nigdy w naszej wsi takiego stowarzyszenia, które by, nie wiem, wymyśliło ten swój strój i stworzyło go od podstaw. Koło gospodyń kiedyś było, owszem, natomiast tak rozwiało się gdzieś tam w tej dobie chyba PRL-u, gdzieś ten PRL tak troszkę przyniszczył, że tak powiem, te pielęgnowane przez nasze mamy tradycje. Natomiast żaden strój nie powstał, nie było też takiego produktu regionalnego. Więc my tutaj naprawdę musimy ciężką, że tak powiem, kolokwialnie robotę wykonać, żeby być zauważonym, no a już tak docenionym jak teraz, no to faktycznie wiem, że się opłacało.
A czy te stroje, które nasi słuchacze zobaczą po emisji naszej rozmowy na zdjęciach, to są stroje stylizowane właśnie historią miejscowości, czy też to są wymyślone przez pani stroje? Pani kostiumograf nam powie, pani Barbara.
To są stroje wymyślone przez nas. My sami sobie tak zaprojektowaliśmy i tak dążyliśmy do tego, żeby takie stroje sobie zakupić.
Bardzo, tak, zostały bardzo uszyte, widowiskowe.
Zostały uszyte, wyhaftowane, bo serdaczki no, najbardziej nawiązują do Mazowsza, bo jest czerwień, no i do naszej nazwy. Czerwone korale, więc czerwone koraliki tutaj obfitują w tym naszym stroju. No i czerwień, no czerwień, serce Mazowsza, tak, więc tutaj czerwień zobowiązuje.
Poczułam się ja również zobowiązana, proszę państwa, i także dzisiaj swoje czerwone korale na tę okoliczność założyłam, aby przyjąć godnie panie. Czy możemy powiedzieć, że każda pora roku jest dla was wyzwaniem? No bo tu słyszymy o takich wydarzeniach, akcjach, spotkaniach, tradycjach, które związane są z różnymi porami roku, tak? A więc co tej jesieni panie zaplanowały?
My tej jesieni postanowiłyśmy przekazać tradycję dla dzieci pod tytułem zbieranie ziemniaków. Tak, kopaczką konną, dawną, wykopywałyśmy ziemniaki dzieci zbierały je w takie, no, dawne koszyczki. Bardzo się cieszyły. Miały takie właśnie, że tak powiem, specjalne stroje nawiązujące do dawniejszych czasów i pytały się: mamo, a dlaczego ja muszę zbierać te ziemniaki w ten koszyczek? Przecież to są plastikowe aktualnie wiadra. No dziecko, kiedyś zbieraliśmy w koszyczek, w opałkę, tak?
Tak, w opałki.
Przypominamy właśnie tą wcześniejszą tradycję.
To wszystko miało znaczenie, proszę państwa. Taki koszyk nie był przypadkowy, bo i czyścił ziemniaki, dawał napowietrzenie, a więc to nie jest tak, że to były przypadkowe naczynia. Nasi przodkowie, jednak ich mądrość jest tutaj do pozazdroszczenia i do naśladowania wskazana. Ale ja wiem, że pani również w przedszkolach się spotykacie, w szkołach z uczniami, nawet z nastolatkami bierzecie również udział w konkursie Wyjątkowe Miejsca, Wyjątkowi Ludzie, a więc ta działalność jest naprawdę wielowątkowa, pani przewodnicząca.
Tak, właśnie ta działalność edukacyjna, o której jeszcze nie wspomniałam, to jest taki kolejny obszar naszych działań. Dzięki tej działalności możemy trafić do szerszej grupy młodego pokolenia. Przedszkola, szkoły podstawowe, to głównie jest ten nasz odbiorca, gdzie możemy przekazać i te tradycje kulinarne, bo organizujemy takie warsztaty właśnie kulinarne, gdzie dzieci mogą własnoręcznie wykonać na jakieś nietrudne potrawy typu ciasteczka, tak, czy kluseczki, kopytka, ale też są to takie rękodzielnicze zadania, gdzie wykonujemy stroiki na przykład z użyciem słomy, tak, jak to kiedyś tam wykonywało się do zdobienia choinek, słomki takie króciutkie do łańcuchów. Przekazujemy w ten sposób tą naszą wiedzę. My też ją czerpiemy od naszych seniorek, bo też chcę zaznaczyć, że w naszym kole są 80-latki, między innymi moja mama.
To skarbnice wiedzy.
Tak, skarbnice wiedzy i ona aktywnie uczestniczy w tych naszych działaniach tutaj na miejscu, tak? No bo podróżując już w jakieś bardziej odległe miejsca, no to nie. Ale kiedy pracujemy w siedzibie, to zawsze chętnie służy pomocą i radą też. Dzięki temu my tę wiedzę też mamy. No ja trochę pamiętam z dzieci, tak, bo akurat wychowywałam się w tej dobie właśnie PRL-u, więc trochę pamiętam, też uczestniczyłam z babcią w takich różnych wydarzeniach, jak właśnie te darcie pierza, wypychanie tych pierzyn, poduszek tymi piórami. Więc dzięki temu no, możemy to dalej przekazywać tym młodym ludziom. Na początku to nie powiem, bo tutaj nawet nasze córki i syn Violi tak trochę niechętnie wchodzili w te nasze działania, nie chcąc zakładać tych wszystkich dziwnych dla nich sukienek, tak? Ale im dalej w las, tym było lżej i trochę śmiesznie, tak? A teraz to już nawet nie trzeba namawiać. Jeżeli jeszcze jest widoczne takie zainteresowanie tutaj ze strony i mediów, tak? I różnych programów, no to tak powiem, żeby to młode pokolenie coraz chętniej do nas lgnie.
Jakie to szczęście, proszę państwa, że jest powrót do naszych tradycji, do naszych zwyczajów. Przecież to jest nasza kultura, nasza przeszłość, a więc cieszę się, że młodzież już się nie wstydzi i chętnie bierze udział właśnie w tych zadaniach. Ja pamiętam, spotkałam panie po raz pierwszy w Muzeum Romantyzmu w Opinogórze, kiedy panie odbierały uroczyście czek z rąk marszałka województwa mazowieckiego na swoją działalność, o tym za chwileczkę powiemy, i wtedy przechodząc i znając już działalność kół gospodyń wiejskich, powiedziałam, jakie piękne stroje, od tego zaczęła się nasza znajomość. A proszę powiedzieć, na co pani wykorzystacie tę dotację?
Tę ostatnią wykorzystamy na zakup szafy chłodniczej. Obecnie nasza siedziba jest w remoncie, tutaj też Urząd Gminy na czele z wójtem naszym pozyskał środki również ze wsparcia Samorządu Województwa Mazowieckiego, więc mamy ten remont, powstanie piękna, nowoczesna kuchnia, więc też chcemy, żeby była wyposażona w nowoczesne, ale trochę nawiązujące też do tej starodawnej kuchni, więc będziemy miały takie różne akcesoria. No a szafa chłodnicza, no to myślę, że to jest taka podstawa, tak, do przechowywania dużej ilości takich produktów, które my przygotowujemy, bo na niektóre akcje jest na przykład przygotowywanych 2,5 tysiąca pierogów. Więc no to nie lada taki wyczyn. Wykonać to jest jedno, ale później trzeba to przechować.
No tak, tradycja tradycją, ale bezpieczeństwo
dokładnie
musi być zachowane.
Więc te ostatnie środki będą przeznaczone w całości właśnie na zakup szafy chłodniczej, ale z poprzedniego roku mamy właśnie zakupione te stroje, które mamy na sobie, czyli koszule, wianki, buty, więc tutaj nasze stroje są właśnie też dzięki pozyskanym środkom dzieckom zadania gospodyni aktywne społecznie. I jeszcze w poprzednich latach też zakupowałyśmy taki mały sprzęt, różne takie patelnie, bardziej pod wyjazdy, takie wydarzenia piknikowe, festynowe. Także no, dzięki tutaj marszałkowi możemy się coraz lepiej rozwijać.
Takie wydarzenia oczywiście są ogromnie popularne latem, w czasie wydarzeń letnich. A czy teraz jesienią jeszcze, panie, planujecie jakieś spotkania, jakieś pikniki? Czy jeszcze coś się uda zrobić przed nastaniem zimy?
Będziemy robić jeszcze piknik, ale jeździmy też jeszcze do domu seniora. Na różne warsztaty też robimy i też właśnie takie jesienne i bożonarodzeniowe.
Czyli
też
typowe tradycje już tak, związane ze świętami.
Tak, i właśnie takie mamy jeszcze już plan.
Czyli ten sezon taki w plenerze, można powiedzieć, że już pożegnałyście.
Myślę, że tak.
I teraz wchodzicie do pomieszczeń.
Aczkolwiek jeszcze może się okazać, że w grudniu jakieś wydarzenie, może mikołajkowe, też gdzieś się pojawi.
Aha, no właśnie. Czy w samej miejscowości kultywujecie wydarzenia typu mikołajki, wspólne Boże Narodzenie, wspólna Wigilia?
Tak, jak najbardziej. W tym roku będzie nam troszkę trudniej, bo jak wspominałam, mamy remont siedziby, natomiast zawsze u nas Wigilia od 5 lat jest przy olbrzymiej choince po sam sufit, takiej 4-metrowej, z ozdobami, które też były wykonywane podczas różnych warsztatów. Staramy się, żeby jak najwięcej było takich naturalnych rzeczy, na niej wiszących szyszeczki, łańcuchy robione z papieru, a jak najmniej takich akcesoriów kupnych, no ale takie też się zdarzają, tak? Chociażby te lampeczki, które też nadają uroku. Także Wigilia była zawsze. Mam nadzieję, że w tym roku może w trochę mniej rozrzutna niż dotychczas, ale że też nam się uda.
No pewnie jeszcze Andrzejki po drodze. I jestem przekonana, że na wszystkich tych wydarzeniach jest chleb pani Violety.
Oczywiście. Zawsze dbam o to, żeby ten chleb gościł na tym stole.
Drogie panie, a jakie macie jeszcze plany na przyszłość? Bo teraz mówiłyśmy o takich bieżących wydarzeniach, no i o sukcesach tego roku, bo to należy, proszę państwa, podkreślić. Zwycięstwo w konkursie Nasze Kulinarne Dziedzictwo Smaki Regionów i tutaj zwycięstwo w smakach Mazowsza. Jakie macie plany na przyszłość?
Wszystkiego nie chciałybyśmy zdradzać. Mamy takie dwa małe projekty. Jeden ukazał się już po raz pierwszy w ubiegłym roku, był to kalendarz. W tym roku mamy nadzieję, że też nam się uda wszystko spiąć i on powstanie. Ale jeszcze ja od 2 czy 3 lat o tym wspominam, ale ciągle nie mamy czasu. Ale nie chcę tego za mocno rozwinąć.
Dobrze.
Miało to by być w kierunku takim wokalnym. I tylko tyle zdradzę, więc może nam się kiedyś to uda. Takich bardziej przyziemnych wydarzeń. Na pewno będziemy dalej brały udział w konkursach tych kulinarnych, również w smakach regionów, na pewno. Ale ja też jeszcze chciałam wspomnieć, że integrując się, wzięłyśmy też udział w takim konkursie, to było w 2021 roku, Polska od Kuchni. I tu był też nie tylko konkurs kulinarny, ale też Miss Wdzięku. I tutaj też miałyśmy zaszczytny tytuł, nawet 3-krotny. W 21 właśnie w sierpniu w Radomiu tytuł Miss Wdzięku przypadł przewodniczącej koła, a później za 2 lata siedzącej po mojej prawicy pani Wioli, która otrzymała tytuł pierwszej wicemis Mazowsza i tytuł publiczności, więc tutaj no, poraziła całe Mazowsze, które zagłosowało właśnie na jej osobowość.
Gratulujemy serdecznie sukcesów, ale jeszcze przez chwileczkę chciałabym z paniami porozmawiać o tych konkretnych tradycjach, bo mamy jesień. Nie jest to przyjemna pora roku, ale wiąże się z nią wiele tradycji. Myślę, że tutaj pani Barbara nam powie może o tym kiszeniu kapusty. Może zdradzi nam jakiś przepis na coś smacznego jesiennego, może na zupę grzybową, bo mieszkacie panie w takim regionie, gdzie tych grzybów jest wysyp. Jeszcze prosimy o jakieś zdradzenie nam maleńkiej tajemnicy, żeby nasi słuchacze mogli skorzystać. Pani Barbaro, co pani przygotowuje jesienią najczęściej?
Ja najbardziej lubię przygotować szare kluski. I to jest w naszym domu już od pokoleń. Nauczyła mnie tego moja mama i dalej to tradycję mam. I one najbardziej schodzą i robię ich i w wykonaniu jak i bezmięsnym, jak i z mięsem w środku.
Pani Basiu, a czy spotkała się pani z taką nazwą nylonowe? Też kluski
Nie.
się mówi na nie. Ponieważ
ja
one są dosyć śliskie, prawda? Nazywa się ją też nylonowymi.
Jako przecieraki ich robimy. Też jakoś takie rzucane na wodę z deski. Ale przeważnie ja wolę te kulkowe, bo można ich wcześniej zrobić i później wrzucać ich. Ja wolę właśnie takie najbardziej.
A coś pani szczególnego z grzybów przygotowujecie? No bo to jednak jest ten region z grzybami, prawda? Pani Wiolu?
Ja najbardziej, dla mnie to jest hobby. Zbieram te grzybki. Właśnie się cieszę, bo wczoraj popadał deszczyk. Wiem, że jutro już tam zawitam w tym lesie. Będę zbierać, mam nadzieję, że urosną. Bardzo w ocet. Zalewa octowa. bądź też suszymy, żeby dodać do kapusty wigilijnej, no bo to jakby ważna sprawa. Grzybki w naszym domu są bardzo mile widziane.
Pani przewodnicząca, to już wiemy, że króluje tej w podpiwku, jako tej recepturze przekazywanej z pokolenia na pokolenie. Czy coś jeszcze innego pani lubi wykonywać?
Oj, grzyby też uwielbiam. Jeśli zupa grzybowa, to tylko właśnie z suszonych grzybów. Nie ze świeżych, tylko właśnie te suszone są takie najbardziej esencjonalne.
No i aromatyczne.
Tak, jak najbardziej. Także wigilia zawsze jest zupa grzybowa, bądź do wyboru rybna. To też taka specjalność w moim domu. Natomiast ja w ogóle lubię gotować, przygotowywać takie nietypowe rzeczy. Przyznaję, że w tych mącznych nie jestem najlepsza, ale tutaj zawsze Basia nas wybawia, jak trzeba jakieś duże ilości. Tak, pierogi okej. Natomiast jakieś kopytka, no to tutaj Basia się tym zajmuje. Natomiast w naszym domu koniecznie zawsze na Wigilii, no bo teraz no już trzeba myśleć o tej Wigilii, to właśnie kapusta z grzybami. No i pierogi. No, pierogi
typowe
też z kapustą.
Mazowieckie dania, to tutaj znane absolutnie. Na Mazowszu. No dobrze, to jeszcze zapytam, czy w kole gospodyń wiejskich w klaskach są panowie?
No tak, my nie wspomniałyśmy, ale blisko połowę naszej populacji kołowej stanowią właśnie panowie. Także bardzo chętnie działają, idą takim naprawdę prężnym krokiem tuż przy nas. Zajmują się, jak ja to mówię, władzą wykonawczą, no bo drodzy słuchacze, żeby rozstawić się na festynie, na którym spodziewamy się około 1000, a może więcej osób, no to wiąże się to naprawdę z ogromnym ciężarem do dźwigania. Więc my, słaba płeć, no nie dałybyśmy same faktycznie rady, czy nawet rozstawienie namiotu, czy transport tych wszystkich rzeczy, więc oni tutaj są naprawdę niezastąpieni, ale też bardzo chętnie biorą udział i w gotowaniu. Więc tutaj też można liczyć na ich wsparcie, na ich pomysły, czy jakieś wskazówki, że czasem lepiej coś zrobić inaczej, tak? Więc jak najbardziej, oni są tutaj naszym takim mocnym ogniwem.
Proszę państwa, chciałam serdecznie pochwalić, drogie panie, za wygląd, za stroje, za atrakcyjność, za piękny sposób prezentacji, co zauważył też pan marszałek Mazowsza podczas ostatniego spotkania tutaj na ziemi ciechanowskiej, i życzyć wszystkim paniom i panom z Koła Gospodyń Wiejskich samych sukcesów, nagród, cudownej atmosfery podczas spotkań, podczas imprez, wydarzeń. No i mam nadzieję, że jeszcze kiedyś spotkamy się w studiu, a może my do państwa pojedziemy na jakieś warsztaty. Na pewno Koło Gospodyń Wiejskich jeszcze zaistnieje na naszej antenie. Serdecznie dziękuję za to spotkanie.
Dziękujemy również za zaproszenie i pozdrawiamy słuchaczy.
Pani Beata Gburzyńska, przewodnicząca, pani Beata Karpińska, pani Wioleta Wróbel, wiceprzewodnicząca Koła Gospodyń Wiejskich Czerwone Korale w Klaskach, powiat Pułtuski, były dzisiaj moimi państwa gośćmi. Dziękuję uprzejmie.
Dziękujemy.
Dobrego dnia.
Dziękujemy.
To była audycja Gość Dnia. Barbara Tokarska-Wójciak. Do usłyszenia państwu.